Przy telefonie jest Krzysztof Puternicki, podróżnik, teraz realizujący projekt Polskie Ślady. No i tak, dzisiaj Krzysztofie jesteś w Transylwanii, w Rumunii. Jak tam dotarłeś, jak te ślady, polskie ślady cię tam doprowadziły?
No tak, wyjechałem ponad miesiąc temu z Gdańska rodzinnego. No i tak wspiąłem się na szczyt Europy, żeby przejechać przez dwa kontynenty, z Nordkapu, czyli z najbardziej oddalonego na północ kawałka Europy, do Kapsztadu w RPA, czyli tak naprawdę przez całą Europę i przez całą Afrykę, drogą zachodnią. Drogę wschodnią zrobiłem 3 lata temu z Kairu do Kapsztadu. Tym razem to będzie druga strona i troszeczkę inaczej, bo będę poszukiwał polskich śladów.
No i te polskie ślady, bo to jest takie intrygujące pojęcie. Skąd w ogóle pomysł na polskie ślady? Bo przecież polskie ślady na świecie to pewnie są w wielu miejscach. Jak dobieracie ze swoją ekipą, że ten polski ślad jest ważny, a ten mniej istotny?
No tak. Jeżdżąc dosyć dużo przez ostatnie lata do Afryki, zauważyłem, że zresztą nie tylko do Afryki, ale w różne dziwne miejsca po świecie, zauważyłem, że praktycznie wszędzie można znaleźć bardzo wiele tych polskich śladów. No i stąd pomysł na to, aby wziąć i powiedzieć coś, opowiedzieć o tych polskich śladach. Bo naprawdę są one bardzo ciekawe i nam się wydaje bardzo często, że już wszystko wiemy o tym, co się dzieje za granicą z Polakami, a taka prawda do końca nie jest. I tak, no, wyszukuję różnego rodzaju miejsca i tematy, które trzeba po prostu przybliżyć Polakom w ramach, nie wiem, czy mogę mówić o tym, ale jest realizowany program dla telewizji nie będę reklamował dla jakiej, ale właśnie w tym programie będę starał się przedstawić to takiej szerszemu gronu
odbiorców.
Mhm. Tak, odbiorców. No i tak. Mogę zdradzić rąbka tajemnicy, że na przykład na chwilę obecną wyjechałem z Kaczyk, to jest w Karpatach, w Bukowinie, gdzie spotkałem się z grupą Polaków, którzy zamieszkują 3 wioski. No i w tych 3 wioskach mieszkają Polacy, którzy zostali tam osiedleni ponad 200 lat temu. Sprowadził ich ówczesny cesarz Austro-Węgier, który zaproponował górnikom z Wieliczki i z Bochni pracę w zamian za ziemię, dom przy budowie nowej kopalni. No i tak osiedliło się tam na początku kilkanaście rodzin. I do dzisiaj jest to bardzo hermetyczna społeczność polska, kultywująca polskie tradycje. Szefem Związku Polaków w Rumunii jest pan Gerwazy, który zresztą pochodzi o przepięknym imieniu Gerwazy, który pochodzi z tamtego regionu. I to właśnie z panem Gerwazem spędziłem tam trochę czasu i opowiadał mi o swoich aktywnościach, które prowadzą na tym terenie i powiem wprost, szczęka mi opadła. Jestem bardzo miło zaskoczony, w jaki sposób odbywa się życie ludzi, którzy są kompletnie odcięci bardzo często od kontaktów z rodzinami w Polsce. Bardzo często gdzieś tam się te kontakty na przestrzeni tych 200 lat pourywały. A tradycja, która jest tam kultywowana, jest niesamowicie polska. Od kuchni tam są staropolskie potrawy gotowane, takie dokładnie sprawdzałem, jak to było kiedyś, poprzez gwarę, którą się posługują. Tam nie ma w ogóle neologizmów żadnych w ich polskiej mowie. No i to wszystko powoduje, że naprawdę człowiek nabiera niesamowicie innego, zresztą nie tylko na podstawie wizyty tutaj, ale na podstawie wszystkich moich dotychczasowych pobytów w 7 krajach na trasie mojego przejazdu. to wszystko nabiera niesamowitego takiego innego spojrzenia na polskość. Na polskość z zewnątrz. Jak jest odbierana Polska, co to znaczy Polska dla tych ludzi i to jest właśnie niesamowite i tak jak powiedziałem, to jest to, co studiuję, to, co będę chciał pokazać, to, co przetwarzam w swojej głowie na chwilę obecną.
No to jeszcze raz powiedzmy, że polskie ślady to 33 tysiące kilometrów, aż 35 państw. Jak powiedziałeś, do tej pory tych państw było 7 i co takiego budującego, jak się prześledzi twoje wpisy, to, że jesteś zaskoczony, bo byłeś na Białorusi, byłeś na Ukrainie. Tak jak sam napisałeś, że do niedawna kojarzyłeś emocjonalnie jako sąsiada Ukrainę, tak, gdzie jest wojna, a tymczasem Lwów to jest miasto kultury i miasto, które tętni życiem. No i na Białorusi to z kolei, tak jak sam piszesz, że ta wolność, Kościuszko, Skłodowska, rotmistrz Pilecki, więc zmienia się ten obraz, tak, jak się tam pojedzie, jak się dotknie tego.
No tak, zatrzymam się na chwilę przy Białorusi. Tam bardzo przypadkowo gdzieś szukając, rozmawiając z lokalnymi mieszkańcami, którzy mogliby pamiętać jeszcze rotmistrza Pileckiego, natknąłem się na rajd rowerowy, jak się potem okazało nielegalny. Nielegalny ze względu na to, że no niestety rząd Białorusi zakazuje organizowania spotkań powyżej 3 osób. Bez zezwolenia. No i na tym razie poznałem prezesa i członków Stowarzyszenia Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, którzy, powiem wprost, zaopiekowali się mną, ugościli mnie w typowo taki wschodni sposób, czyli wspaniały, najwspanialszy, jak tylko sobie można to wyobrazić. No i oprócz tego, że opowiedzieli mi bardzo dużo ciekawostek a propos swojej działalności, którą, tak jak powiedziałem, wykonują częściowo wbrew lokalnemu prawu. Gdzieś tam no, mam takie wrażenie, że ta ich polskość jest często o wiele bardziej polska niż wielu Polaków w Polsce. Oni kultywują niesamowicie wszelkiego rodzaju tradycje związane właśnie z tą ziemią lidzką. Ale no nie tylko, bo są też zaangażowani w różnego rodzaju inne inicjatywy, które są związane gdzieś tam z polskością generalnie na Białorusi.
A w Rumunii, a jakie polskie ślady są w Rumunii? Bo to jest bardzo ciekawe. Albo jakiś jeden polski ślad w Rumunii?
No polskim śladem jest przede wszystkim Kaczyka i okoliczne wsi, o których mówiłem. Plesza, w której mieszka. To jest taki dzisiejszy ślad. Bolek, który jest lokalnym artystą i który jest znany z tego, że wszędzie dookoła w skałach robi swoje rzeźby.
A gdzie, Krzysiu, teraz zmierzasz w nas w kolejne dni, bo musimy już kończyć, będziemy
tak,
się...
Teraz jadę do Kosowa i ponieważ no, nie wszystkie moje ślady, które odkrywam, są oczywiste, staram się dobierać tak tematykę, żeby wziąć i studiować te ślady mniej oczywiste. Jadę teraz w gościnę do Mendicicia. To jest jedyny żyjący w Europie autor hymnu narodowego, hymnu Kosowa, który jest zakochany w Polsce. Przyjął w Krakowie w Akademii Muzycznej swoje wykształcenie i on będzie mi opowiadał o swoim spojrzeniu na Polskę. Również tam w Kosowie będę z wizytą u polskich żołnierzy i policjantów, którzy opowiedzą mi o swojej służbie w ramach międzynarodowych sił rozjemczych, które tam są, pokojowych, KFOR. Dalej już opuszczam Bałkany i zmierzam w kierunku Afryki coraz bardziej, czyli będzie to Słowenia, Włochy, Francja, Hiszpania, czyli dla mnie takie bardziej cywilizowane regiony, w których również będę starał się odnaleźć takie mniej oczywiste i mniej znane fakty Polakom, aby po prostu wszystko przybliżyć te rzeczy, o których się rzadko mówi, które są naprawdę warte tego, żeby to obserwować.
Te polskie ślady, drodzy Państwo, razem z Krzysztofem Puternickim będziemy obserwować, a teraz bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego w podróży życzymy.
Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Pozdrawiamy, godzina 8:46.
Radio robimy radio wnet. Radio robimy radio.
godzina 8.46 i 46 sekund. Równo o tej porze łączymy się z naszym korespondentem. Jak co czwartek, pan redaktor Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W Niemczech atmosfera pomału przypomina tę na uniwersytetach, zwłaszcza z 1968 roku, kiedy miała miejsce pierwsza marksistowska rewolucja tego typu w zachodnich Niemczech. To jest już atmosfera nie do wytrzymania, mówi wielu naukowców, którzy po prostu boją się czasem wygłaszać pewne poglądy na wykładach, czy też na nie w ogóle chodzić. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier nawet w pałacu Bellevue w Berlinie poruszył tę kwestię. Normalnie jest to temat, którego się unika. Normalnie wali się jak w bęben, oczywiście w tak zwaną prawicę, która w gruncie rzeczy w Niemczech jest marginalnym zjawiskiem, ale natomiast chroni się te wszystkie marksistowskie dywagacje i nauki tak zwane w cudzysłowie, które głoszone są na niemieckich uniwersytetach. Jeżeli zabiera głos w tej sprawie prezydent Frank-Walter Steinmeier w Berlinie, to znaczy, że sprawa ta już nabrała pewnego rozgłosu, jest dokuczliwa i nieprzyjemna. To jest w ogóle rzeczą straszną, co się wydarzyło w Berlinie, kiedy były polityk AfD, współzałożyciel tej partii, Bernd Lucke, który był profesorem tego uniwersytetu, po prostu został brutalnie potraktowany przez bojówki Antify na terenie uniwersytetu w Hamburgu. W podobny sposób lewacy potraktowali również byłego ministra spraw wewnętrznych w Berlinie z CDU, Thomasa de Maizière. Też im nie odpowiada, ponieważ też jest oczywiście faszystowską świnią. To są słowa, których ta publiczność używa, a które my znamy już tymczasem także i z Polski. To są rzeczy, które są skutkiem w dużej mierze również medialnych operacji w Niemczech. Jak wiemy, niemieckie media w większości są na lewo. To znaczy większość niemieckich dziennikarzy, o czym już wielokrotnie mówiłem, ale będę to powtarzał, bo to jest bardzo ważna rzecz i trzeba na nią zwracać uwagę, jeżeli mówimy o wolności prasy i o wolności słowa w ogóle. Większość niemieckich dziennikarzy wybrałaby SPD i Die Linke. Die Linke to po prostu następczyni SED, Komunistycznej Partii Niemiec. To jest mniej więcej coś takiego, jakby powiedzmy sobie zaraz po wojnie ktoś utworzył jakąś partię, która zasadza się na ideałach NSDAP i mówił, że oni się już zmienili, to są inni ludzie, normalni, normalni ludzie w normalnych warunkach demokracji. Ale wiadomo, że tak dokładnie nie jest. Jeżeli patrzymy na wyniki wyborów w Turyngii, które teraz miały miejsce niedawno, to włos się jeży na głowie. Komuniści, ci przeciwko którym niby walczono, obalano mur berliński, przeprowadzono pokojową rewolucję, którzy nazywają się dziś Die Linke. Och, nie, nie wolno ich nazywać komunistami, oni nie mają z tym nic wspólnego. Tego zdania są także niektórzy politycy CDU, co jeszcze bardziej ten włos na głowie po prostu wzrusza. 31%, 2,8% więcej niż w poprzednich wyborach, a więc przekroczyli ten szklany sufit 30%, mają Die Linke w Turyngii. To jest oczywiście, można powiedzieć, niewielkie zwycięstwo w porównaniu z zwycięstwem AfD, którzy w tych wyborach uzyskali prawie 13% więcej, są na drugim miejscu, ale to jednak o czym świadczy? To świadczy o tym, że mimo niesamowitego postępu w Niemczech Wschodnich, szalonych zmian, które tutaj są, komunizm nadal trzyma się dobrze. On jest także wspierany przez swoich ideologicznych braci i sióstr, siostry i braci, należy powiedzieć, w Republice Federalnej Niemiec. Jak będzie wyglądać wolność słowa w Niemczech? Jaka będzie przyszłość tej wolności słowa? W zasadzie wszystko wskazuje tutaj na głęboką jesień.
Mówił pan redaktor Jan Bogatko, bardzo dziękuję. A czy wybory w Polsce, wybory prezydenckie w Polsce są w jakiś sposób komentowane? Powrót Donalda Tuska, czy też ewentualna rozgrywka pomiędzy Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem?
To jeszcze nie jest tematem komentarzy. Wydaje mi się, że jest za wcześnie na te rzeczy. Zwraca się w tej chwili jeszcze mniejszą uwagę. Owszem, doniesień na tematy polskie jest w niemieckich mediach sporo. Mówi się także o Senacie. Mówi się o tym jednak, że PiS, i to przyznają niemieckie media mimo wszystko, bo nie mają wyjścia, uzyskał w wyborach ponad 2 miliony głosów więcej i że to te zmiany, które w Polsce mają miejsce, mają w gruncie rzeczy charakter stały. Czy przywiązuje się wielką wagę do sukcesów wyborczych zarówno polskiej lewicy, jak i tych wszystkich partii, które weszły do parlamentu w Polsce, to jest, Niemcy są bardzo ostrożni. Oni już przepowiadali kiedyś oszałamiające zwycięstwo Nowoczesnej, kropce, która już miała pobijać PiS. Przepowiadali wielkie zwycięstwo wiośnie Biedronia i okazało się, że jednak te wszystkie wróżby okazały się niestety niesprawdzalne. No, dzisiaj jest Halloween, wszystko może się wydarzyć.
Bardzo dziękuję, pan Jan Bogatko, nasz korespondent prosto z Niemiec, a my posłuchajmy teraz Holly Golightly o godzinie 8.53. Godzina 8.55, a przy naszym telefonie jest pan poseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa serdecznie.
Pan poseł w ostatnim czasie miał możliwość bycia na takiej podróży do Kaszmiru. Wiemy, że Kaszmir został kilka miesięcy temu odebrany, po odebraniu muzułmańskiego Kaszmiru autonomii, tak, i także uwięzieniu opozycjonistów. Jak wygląda dzisiaj sytuacja w Kaszmirze? Bo wiemy, że tam jest bardzo ciężko, bardzo trudno i ta sytuacja jest bardzo złożona. Pan mógł to obejrzeć z bliska.
Codziennie giną ludzie. Dosłownie w przeddzień naszego wyjazdu dwa zamachy terrorystyczne, 17 cywili, w tym także młode kobiety, dzieci.
Ale jaki był cel wyjazdu? Jaki był cel, panie pośle?
A drugi zamach, kierowca ciężarówki, kolejny kierowca ciężarówki, zabity w dniu naszej obecności. Kolejny zamach terrorystyczny, 6 zabitych. No, terroryści islamscy, którzy bądź wywodzą się z miejscowej ludności muzułmańskiej, bądź są importowani z różnych krajów islamskich, usiłują podważyć to, że jest to część Inki, zgodnie z tym, co zostało zdecydowane ponad 70 lat temu. Była to oczywiście pierwsza delegacja zagraniczna do Dżamu i Kaszmiru. Po sierpniowym zawieszeniu autonomii tego regionu, największej demokracji świata, jaką są Indie, mieliśmy spotkania z premierem Indii, to w New Delhi oczywiście, Narendra Modi, z wiceprezydentem Indii, a także szefem resortu spraw zagranicznych, który odwiedził Polskę zresztą 2 miesiące temu. Był to pierwszy szef MSZ-u Indii, który był w Polsce po 32 latach. To jakby trochę, no jak widać, w swojej sprzeczności z tą tezą o izolacji Polski, skoro właśnie na kierunku azjatyckim, także nie tylko europejskim czy globalnym, potrafimy przywołać te lody.
A co się, panie pośle, udało ustalić? Jakie są wyniki tej wizyty?
W kraju, w tym regionie postępuje stabilizacja, że już na przykład życie toczy się już bardziej normalnie niż to miało miejsce kilka tygodni temu. Chociaż podkreślam jeszcze raz, że zamachy mają cały czas miejsce i to jest realne wyzwanie. No zresztą w ogóle ten terroryzm międzynarodowy, terroryzm w dużej mierze islamski jest cały czas wyzwaniem dla świata i oczywiście to, co dzieje się w Kaszmirze, ale to, co dzieje się na przykład w Syrii, czy na Wyspie Wschodzie szerzej, czy także w krajach afrykańskich, gdzie atakują terroryści islamscy, no to cały czas atakują akurat w Afryce, przede wszystkim chociażby w Nigerii, chrześcijan, to cały czas jest wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. Tutaj trzeba być solidarnym z tymi krajami, które starają się przeciwstawiać się w trosce o własny interes oczywiście islamskich terrorystów.
Wizyta państwa oburzyła indyjską opozycję. Liderzy liberalnej tej opozycyjnej partii kongresowej nazwali państwa wizytę obrazą indyjskiego parlamentu i demokracji, ponieważ oni nie mają obecnie wstępu do Kaszmiru. Jak pan to skomentuje?
Tak, no cóż, no, ja nie będę komentować spraw wewnętrznych innego kraju. Tak samo jak ja nie lubię, jak ktoś robi to wobec naszej ojczyzny. Uważam, że to mnie zależało, to oczywiście chciałbym, żeby ten region, czyli Dżammu i Kaszmir, był otwarty dla opozycji.
A dlaczego jest zamknięty?
Trudno mi powiedzieć. Dla nas ważne było to, żeby dowiedzieć się na miejscu, jaka jest sytuacja rzeczywiście w Kaszmirze, bo w Europie jest bardzo dużo stereotypów i mitów na ten temat. Jest to bardzo, nie ma co ukrywać, silne lobby proislamskie, które usiłuje...
Ale jak posłowie danego parlamentu nie mogą poruszać się swobodnie po danym regionie, to chyba nie jest za dobrze w tamtym...
Znaczy, wie pani, to już proszę zaprosić na rozmowę ambasadora.
Ale pan tam był, no to bardziej jest pan kompetentny. To taki...
Nie, podkreślam, nie będę wchodził w sprawy wewnętrzne innego kraju. Ja tylko mogę powiedzieć, że dzięki temu parlamentarzyści z Europarlamentu, 27 było w Indiach, 23 pojechało do Kaszmiru, z 6 największych grup politycznych, z 9 krajów, takich jak Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Belgia, mają teraz znacznie większą wiedzę na ten temat. Była ostatnia debata na temat Indii w Europarlamencie. Myślę, że ważne jest walczyć z stereotypami, ale też trzeba wspierać te kraje, które walczą z terroryzmem islamskim. To nie jest tylko ich sprawa, to jest także nasza sprawa, ponieważ terroryzm islamski również jest obecny w Europie.
Bardzo dziękuję. Ten krótki telegraficzny skrót, pan poseł Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie.
Godzina 9:01, już za kilka chwil przegląd prasy.
Na przegląd prasy.
To może ja zacznę na początek szybko. Nasz dziennik, pierwsza strona, to oczywiście wywiad z Januszem Wojciechowskim, o którym wcześniej mówiliśmy. SB-cy wciąż są bezkarni. To sprawa tego, co się stało w grudniu 1983 roku. Funkcjonariusze SB podrzucili do mieszkania księdza Popiełuszki różnego rodzaju materiały wybuchowe, ulotki. Sędzia w Sądzie Okręgowym w Warszawie uznał, że ta sprawa się przedawniła. Mowa tutaj oczywiście o prowokacji na Chłodny. IPN składa zażalenie w tej sprawie. Liczymy na zdrowy rozsądek senatorów. O tym z kolei mówi Jan Dziedziczak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zarzuty dla burmistrza. O tym chyba dzisiaj piszą wszystkie gazety. Mowa o uciekającym swoim Maserati burmistrzu Włoch, który został złapany w tureckiej knajpie obok lewo zmywaka. Tam się ukrył. Myślał, że jednak go agenci nie dogonią, a go, drodzy państwo, dogonili. Nie palisz? Wystarczy, że oddychasz. 22 papierosy dziennie w Nowym Targu, 16 w Suchej Beskidzkiej i Rybniku. Tyle papierosów wypalamy oddychając. Polski alarm smogowy tak nas alarmuje. Mogą państwo o tym przeczytać w gazecie wyborczej, a w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie Ukraińcy motorem polskiej gospodarki. 11% Taką część wzrostu gospodarki w latach 2014-18 zawdzięczamy Ukraińcom. Mogą państwo więcej o tym przeczytać. Ukraińcy pomogli, ale nie wszystkim. Nad tym także zastanawiają się publicyści w Rzeczpospolitej dzisiejszej PSL szykuje ofensywę legislacyjną, a także ze spokojem czekamy na rywala, mówi Paweł Mucha w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Resort energii zwleka z decyzją w sprawie cen prądu. Czy ceny prądu podrożeją, a jak nie, to kiedy i co rząd w tej sprawie zechce zrobić? No i dzisiaj jeszcze, jutro, drodzy Państwo, jest Dzień Wszystkich Świętych, więc tak w telegraficznym skrócie przypomnę pokrótce osoby, które w tym roku odeszli. Między innymi był to Karol Modzelewski, Kazimierz Kuc, Jan Olszewski, premier Jan Olszewski, Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Tych nazwisk, jak się przegląda gazety, jest bardzo dużo, nie sposób wszystkie wymienić. George W. Bush, Jacques Chirac, Robert Mugabe, Rafi Eitan, no niedawno Abu Bakr al-Baghdadi, Władimir Bukowski, generał Zbigniew Nowek, Jolanta Szczypińska, Romuald Dębski. No i tych nazwisk naprawdę, naprawdę jest bardzo dużo. Jerzy Wójcik, wybitny operator, Witold Sobociński, Piotr Woźniak, Starak, Ryszard Bugajski, który był między innymi reżyserem filmu Układ Zamknięty, Janusz Kondrejatuk, Bernardo Bertolucci. I na przykład naprawdę bardzo dużo jest tych nazwisk i ciężko wybrać. Powinnam przeczytać wszystkie, ale nie zdążę, bo to jest kilkaset osób. Między innymi Jan Kobuszewski, aktor, wybitny aktor, Zofia Czerwińska, także aktorka, Rutger Hauer, wybitny także aktor. I tych nazwisk, drodzy Państwo, jest bardzo, bardzo wiele. Irena Dziedzic, Karl Lagerfeld, Karel Gott, Wanda Warska. I możemy naprawdę bardzo dużo wymieniać. Pomyślmy o swoich najbliższych, a także o tych, którzy zmarli. No i oczywiście pan profesor Jan Szyszko, przyjaciel Radia Wnet. To tyle w tym krótkim przeglądzie prasy, a już z nami w studio Maciej Jastrzębski, który powie o sprawach trochę bardziej globalnych.
Dziękuję pani redaktor i dzień dobry jeszcze raz, dzień dobry państwu. Wrócę do przeglądu prasy i mówiłem o Reutersie. Reuters jeszcze napisał o tym, że poplecznicy Hezbollahu i Amalu starli się z protestującymi przy barykadzie na głównej ulicy w Bejrucie. Do zdarzenia doszło we wtorek. Bojówki Hezbollahu i Amal zniszczyły namioty protestujących na moście Ring w celu odblokowania drogi, właśnie tej drogi biegnącej przez Bejrut. Musiała ingerować policja. Napastnicy skandowali imię przywódcy Hezbollahu Saida Hassana Nasrallaha i marszałka parlamentu Nabiha Beriego, będącego również przywódcą szyickiego ruchu Amal. Przenieśmy się teraz do Al Arabii, które napisało o tym, że Chamenei krytykuje demonstracje w Libanie i Iraku, nazywając je rejwachem. O tym już wspomniałem, ale teraz może w szczególe. O tym jeszcze powiem. Ayatollah Ali Chamenei opisał w środę demonstracje trwające w Iraku i Libanie jako rejwach. To jest cytat. Rejwach nakręcany przez USA i Izrael i kilka innych krajów z regionu, podała Al Arabiya. Chamenei powiedział również, że według irańskiej agencji informacyjnej Fares, że żądania demonstrujących powinny być spełnione jedynie wewnątrz ram prawnych ich państw, to jest Iraku i Libanu. Irański przywódca wezwał Irakijczyków i Libańczyków do zachowania stabilności ich państw. Od samego początku demonstracji w Iraku Chamenei mówił, że stymulują je, cytat, wrogowie, i że ich celem jest poróżnienie Iraku i Iranu. Chamenei dał wyraz pozycji Iranu wobec trwających niepokojów po tym, jak Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, znany po angielsku jako Islamic Revolutionary Guard Corps, został oskarżony o udział w zabójstwach protestujących. Żołnierze korpusu mieli pomagać irackim siłom bezpieczeństwa rozpędzić demonstrantów, oddając w ich kierunku strzały snajperskie i nasyłając swoje bojówki w celu bezpośredniej konfrontacji. słyszano, jako jak demonstranci w Iraku wykrzykiwali różne slogany sprzeciwiające się ingerencji Iranu, spośród których najdonośniejszy był, cytat, teraz będzie po arabsku zacytowany, Iran barra barra Baghdad tabqa hurra, co znaczy won won z Iranem, wolnym Baghdad pozostanie. Koniec cytatu. Drugi artykuł od Al-Arabii nosi tytuł Przywódca tradycjonalistycznego ruchu sadrystów w Iraku zasugerował, że ustąpienie rządu Adila Abdel Mahdiego da zastrzyk świeżej krwi polityce Iraku. Przywódca tradycjonalistycznego i fundamentalistycznego ruchu sadrystów w Iraku Muqtada as-Sadr zasugerował, że nieustąpienie rządu Adila Abdel Mahdiego sprawi, że Irak podzieli los Syrii lub Jemenu. W swoim tweecie napisał, cytuję, uwaga, ten oto tekst to ostrzeżenie, a nie próba zastraszenia, albowiem wy, o ludzie, jesteście ponad strachem. Zwracam się do tych, co się jeszcze nie rozejrzeli i próbuję ostrzec ich lub przestrzec raczej. Syria, Jemen, a teraz co? Czas na Irak? Znak zapytania, koniec cytatu. As-Sadr zapewnił również, że nie sprzymierzy się z premierem Abdel Mahdim. Z kolei premier odrzucił sugestię As-Sadra i nie zrezygnował z urzędu. As-Sadr odpowiedział na to groźbą poddania pod głosowanie wotum nieufności wobec premiera i zaprosił przywódcę sojuszu Al-Fatah Hadiego Al-Amriego do koalicji. Al-Amri przyjął zaproszenie. I na zakończenie dosyć istotna informacja z agencji SANA, to jest syryjska agencja rządowa, która podaje, że syryjskie wojsko Asada ściera się z tureckimi siłami okupacyjnymi. Syryjskie siły zbrojne wdały się w zaciekłe walki przeciwko tureckim siłom okupacyjnym w miejscowości Tel al-Ward na południowym wschodzie prowincji Ra's al-Ain. W międzyczasie siły wroga i jego najemnicy z organizacji terrorystycznych pokryły ogniem artyleryjskim cele cywilne. Zbombardowano cele niewojskowe w północnym dystrykcie Tel Tamr, co wywołało ucieczki wielkiej masy ludności. Siły okupacyjne i najemnicy Turcji zajęły również wioski Al-Mahmudiyya i Ad-Darobou w prowincji Ra's al-Ain, o czym dalej pisze Sana. W tym samym czasie syryjskie siły demokratyczne, w skrócie SDF, znane po angielsku jako Syrian Democratic Forces, wylały znaczne ilości ropy do wyrobisk ziemnych w północnej części Tel Tamr i podpaliły je w celu unieszkodliwienia tureckiego lotnictwa, uniemożliwienia mu kontynuowania nalotów. Trzeba wiedzieć, że na wiele kilometrów rozciąga się taka ściana czarnego dymu, co może być pewnym utrudnieniem. We wtorek wieczorem siły tureckie i jego oddziały najemnicze dokonały ostrzału artyleryjskiego na budynki mieszkalne w wioskach Dabsaj i Abu Rasin w dystrykcie Ra's al-Ain w północno-zachodniej części prowincji Al-Haska. No i tylko tak podsumowując, z drugiego końca świata arabskiego, z Maghrebu, Sahra al-Maghrebia, dziennik w Maroku pisze o tym, że Zgromadzenie Radców zorganizowało pierwsze posiedzenie Grupy Parlamentarnej do Spraw Bezpieczeństwa Żywieniowego Afryki i Świata Arabskiego. Marszałek Zgromadzenia Radców Hakim Ben Shamash, czyli Marokańskiej Izby Wyższej, to jest właśnie Zgromadzenie Radców, wezwał członków Grupy Parlamentarnej składającej się z przedstawicieli Izb Wyższych różnych krajów afrykańskich i arabskich do współpracy mającej na celu walkę z głodem i niedożywieniem. Podczas inauguracji pierwszego spotkania Grupy Parlamentarnej marszałek słowa króla Maroka Muhammada VI, jakie padły na szczycie afrykańskim w Addis Abebie w 2017 roku, a brzmiały one następująco. Wiemy, że ani gaz, ani ropa nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb odżywczych. Czy bezpieczeństwo odżywcze nie jest, tudzież spożywcze, nie jest największym wyzwaniem, jakim stawia czoło kontynent afrykański? W istocie bezpośrednie działanie w celu przystosowania rolnictwa afrykańskiego do zmian klimatycznych jest esencją tegoż bezpieczeństwa spożywczego. Koniec cytatu. Grupa parlamentarna zgodziła się co do tego, że zła polityka spożywcza jest czynnikiem destabilizującym w Afryce. I warto tutaj wspomnieć, że spośród 7 miliardów ludzi na świecie 53 miliony cierpi głód.
Bardzo dziękujemy, Maciej Jastrzębski, z przeglądem prasy. A my, drodzy Państwo, za kilka chwil zapraszamy już do studia Wilno, Wilno, tak, Dariusz Konkol się uśmiecha, zadowolony. Po drodze Państwo, ja prowadzę poranki głównie we wtorki, a nie w czwartki, więc muszę się trochę douczyć. My dzisiaj już kończymy Poranek Wnet. Jaśmina Nowak przygotowała dzisiejszy poranek. Dariusz, tak jak mówię, Konkol realizował. Magdalena Uchaniuk-Gadowska poprowadziła. Drodzy Państwo, jutro Dzień Wszystkich Świętych. Jutro Poranek Wnet się nie odbędzie, ale oczywiście od poniedziałku będziemy z Państwem. Dzisiaj w imieniu Łukasza Jankowskiego zapraszam na Popołudnie Wnet. A teraz posłuchamy utworu z pięknego filmu Niepospolita o dwudziestoleciu międzywojennym. Krótki metraż, dwudziestokilkominutowy. Piękna historia o Polsce dwudziestolecia międzywojennego.